Dzień dobry Państwu, witam Was w kolejnym odcinku programu Ostatnia Spowiedź. Te programy przybliżają Wam sylwetki osób, które odeszły od Kościoła katolickiego, ale co ważniejsze, przyszły do Jezusa Chrystusa. To trochę nudne wydaje się, bo koniec jest znany. Ktoś zostaje chrześcijaninem, no i wiadomo, co się dalej dzieje. Ale jednak droga, jaką przemierzają do Jezusa różne nasi rozmówcy, to za każdym razem inna historia. A dzisiaj jednocześnie jestem gościem i goszczę w programie Tomasza, mojego serdecznego przyjaciela, biskupa, to nazwisko, i jednocześnie stróża prawa. Cześć Tomku.
Cześć, witam wszystkich.
Normalnie jesteś stróżem prawa, czyli pilnujesz egzekwowania prawa, szczególnie prawa drogowego, tak się to nazywa?
Prawo o ruchu drogowym.
Prawo o ruchu drogowym, dokładnie.
Tak.
Czyli masz dość sporo wspólnego ze sprawiedliwością.
Tak, bardzo dużo wspólnego ze sprawiedliwością, szczególnie ze sprawiedliwością, która jest prawem pisanym, a i równie dobrze jest ona zarazem też emanacją prawa moralnego, bo ludzie na drodze to, jak się zachowują, to odzwierciedlają to potem w życiu prywatnym. Jeśli kombinują na drodze w życiu prywatnym, nie robią niczego innego. Mhm. I powiedziałeś fajne słowa, że te świadectwa mogą być niekiedy nudne i tak dalej. No u mnie to było bardzo przewrotnie, nie? Gdyż ja jestem człowiekiem wychowany w rodzinie katolickiej, z tradycjami katolickimi, to tam byłem zawsze na bieżąco, aczkolwiek sam siebie uznawałem za ateistę, bo twierdziłem, ok, tradycję to ja uznaję, tradycję to tam mogę celebrować, ale żeby wierzyć, nie. Twierdziłem, że jeśli katolicyzm to jest wiara w Boga, to ja jestem na Boga obrażony, mnie Bóg nie interesuje, mnie Bóg ogranicza. Tak pojmowałem Boga z tego tytułu, że dla mnie katolicyzm i Bóg to było odzwierciedlenie Boga.
Nie? To dość typowe, właściwie jedno, nie? Że
tak, tak.
Mówisz przeciwko... Dlatego wielu katolików boi się mówić przeciwko księdzu cokolwiek, tak. Nawet jeśli ksiądz jest łajdakiem, boi się nazywać łajdactwa Kościoła katolickiego po imieniu, no bo myślą sobie, że to jest jednocześnie jakby obrażali Boga. Ale właśnie egzekwujesz przestrzeganie prawa. Czy w jaki sposób to, że pilnujesz przestrzegania sprawiedliwości, wpłynęło na to, że odnalazłeś Boga, czy to była inna droga?
To się od tego zaczęło. To tak naprawdę się od tego zaczęło, bo w życiu prywatnym, jakbym spojrzał na to oczami trzeciej osoby, no to praktycznie przyjście do Jezusa nie leżało w moim interesie w ogóle. Nie? Mhm. Było mi... Mówię... Oczami trzeciej osoby przyjście do Jezusa było mi niepotrzebne. Mhm. Ale zaczęło się właśnie od pewnego wydarzenia w służbie. Od wydarzenia, przez które no, nie powinniśmy tutaj siedzieć. Mhm. Moje przekonania wtedy typowo ateistyczne, że ja jestem panem sam dla siebie, katolicka tradycja i tak dalej, ale to ja panem sam dla siebie, takie moje przekonanie było, utarło się, kiedy praktycznie kostucha zapukała do moich drzwi. Mhm. I powinienem w czarnym worku skończyć. A wyszło inaczej i wtedy takie światełko się pojawiło w głowie, że coś, ja to tak nazywałem wtedy, coś jednak mnie uratowało, coś istnieje. Może to jest zbieg okoliczności, a może szczęście, a może coś więcej.
Kolejna sytuacja, w której jak słyszę, nie? Że ktoś przeżywa takie doświadczenie z pogranicza, to akurat tak. Twojej śmierci, bo niekiedy to mamy takie, słucham różnych wierzących i przeżywają śmierć bliskiej osoby. I to oczywiście jest niebezpieczne i złe.
Tak.
Ale nie ma innego sposobu, nie? Jakby to jest... przełamać jakiś sposób myślenia.
I tutaj Bóg, tak jak w moim przypadku, no też jako jego dziecko, no musiał mnie złamać w pewnym
doświadczenie
momencie.
Doświadczenie jakieś, jak stawiamy dziecko do kąta i ono tam jest smutne, że musi tam chwileczkę pobyć, separacja krótka.
A potem następuje opamiętanie. Nie? Ja, najgorsze jest to, że ja nie wiedziałem dokładnie, jak przeżyć tą całą sytuację, żeby faktycznie zwrócić się do Boga. No, jedynym moim takim zamysłem, co zrobić, żeby może za tą sytuację, gdyż wtedy tak stwierdziłem, może faktycznie Bóg istnieje, nie? Może Bóg mi pomógł przeżyć sytuację, w której nie powinienem tutaj siedzieć z Tobą. No to tak wtedy stwierdziłem, dobra, to będzie Bóg, nie? No to może Mu podziękuję. No to jak ja Mu podziękowałem, poszedłem do kościoła na mszę. I kiedy poszedłem do kościoła na mszę i wysłuchałem jej chyba z 20 albo 30 minut, to w tym samym czasie stwierdziłem, że okej, to było jednak takie zdarzenie, gdzie coś chyba mi się w głowie przez chwilę pomieszało, no bo jak słucham księdza, to nie może być prawda. No to po prostu słucham tej mszy. Jeśli Bóg istnieje i ma taki dla mnie przekaz, jak na tej mszy do mnie przekazuje, to ja w to w ogóle nie wchodzę. Nie? To nie jest mój temat. Wychodzę.
Czyli
i żyłem sobie dalej.
Chciałeś do Boga, chciałeś Mu podziękować, ale jakieś coś Ci podpowiadało, że to te wszystkie katolickie ceremonie, ten rytualizm, to nie jest to, co powinno być? Tak myślałeś?
Wiesz co, nawet nie do końca pamiętam przekaz tej mszy, wiem tylko, że byłem czymś zniesmaczony i oburzony i po prostu wyszedłem, pomimo tego, że nawet się jeszcze źle wtedy czułem, bo cały czas doświadczenie ze zdarzenia, jakie przeżyłem, gdzieś tam się odkuwała na moim zdrowiu fizycznym. Nie?
To było takie, jak pamiętam, to był wypadek. Tak?
Wypadek podczas pościgu za przestępcą. No i na drodze zawitała nas na zakręcie plama oleju. I prawda jest taka, wtedy było tyle zbiegów okoliczności, pokrótce mogę nawet to powiedzieć, to było tyle zbiegów okoliczności, że ja po dzień dzisiejszy naprawdę Bogu dziękuję, że to się nie skończyło śmiercią, no bo wtedy to już by było, że tak powiem, wiecznie przekichane. Wiecznie przekichane bym miał. No bo jakby nie patrzeć, byłem oddzielony od Boga.
Tak.
I zbiegi okoliczności polegały na tym, że nie ja kierowałem, kierował młody funkcjonariusz, który nie znał drogi i dzięki temu faktycznie to zdarzenie nie było takie tragiczne w skutkach.
Tak? Dlaczego tak to było?
No z tego tytułu, że ja znający drogę pewnie jechałbym o wiele szybciej.
A
on jechał wolniej.
Tak.
I gdyby nie to...
Czyli niekompetencja, można powiedzieć delikatna, co prawda, ale niekompetencja kolegi
pomogła,
nie?
Pomogła. Niekompetencja, nieznajomość terenu. Nieznajomość terenu.
Racja.
Bo tutaj prawda jest taka, po dzień dzisiejszy ten policjant, nawet z tego, co pamiętam wtedy, bardzo kompetentna osoba, nie? Nieznajomość terenu. Nie?
Tak, źle się wyraziłem. Oczywiście chodzi o to, że widać, jak niedoskonałości, tak, które normalnie...
Czasami bardzo pomagają.
Mógłbyś być zły nawet na kolegę. No jak tak, czemu tak wolno jedziesz? Nie? Nie byłeś, nie?
A dalej.
Okazuje się, że Bóg to wykorzystuje.
Powiem coś jeszcze. Ja jako już taki rutyniarz, w momencie nawet, kiedy był prowadzony pościg, nie? No to ja spożywałem nawet sobie posiłek.
Aha.
Mając łyżkę w buzi, wybuchła poduszka powietrzna. Krótko dosłownie przed wybuchem poduszki powietrznej ja tą łyżkę wyciągnąłem. Nawet technik, który zabezpieczał to miejsce, to się śmiał, że łyżka była wbita w pobocze. Nie? To była łyżka wojskowa. Można sobie wyobrazić, co by było, gdyby łyżka była w moich ustach. Jakby to się skończyło, kiedy poduszka powietrzna by w nią walnęła.
Tak.
Przecerowana głowa. Tak to by się skończyło. Raz, że czołowe zderzenie z innym pojazdem, który nadjeżdżał sprzeciwka. Bo nas zaczęło obracać po tym, jak w plamę oleju wjechaliśmy. No i było czołowe boom.
Wow.
Czołówka. Nie? Przy prędkości... Co prawda tam 80 parę kilometrów na godzinę, ale to są pojazdy.
Tak,
to
tak.
Nie człowiek sobie jedzie 80 parę kilometrów na godzinę, to jest 1,5-tonowa maszyna. Nie? Tak więc to jest siła. Jak po dzień dzisiejszy jeszcze pamiętam, jak nasz radiowóz wyglądał, to był radiowóz, to był pojazd, który normalnie tak wyglądał, kiedy jechałem na wypadki śmiertelne.
Tak.
Nie? A tym bardziej kolega, jak się otrząsnęliśmy z tego zdarzenia, jeszcze będąc w środku radiowozu, on miał oddzieloną udo od łydki, bo miał otwarte złamanie. On po prostu trzymał sobie nogę. Nie?
No tutaj musimy pilnować, Tomek, wiesz.
Tak, tak, rozumiem. Nie będę tutaj wchodził w szczegóły, ale to...
Wydarzenie było absolutnie z krawędzi.
Tak, to było... To już mi dało do myślenia, że to nie są przypadki. Dzisiaj wiem, że trzeba być głupcem, żeby twierdzić, że przypadek rządzi człowiekiem. Nie? To dzisiaj to wiem.
Głupcem lub ślepym.
No, ja tak. To nazywam głupcem, okay. Nie? Bo można nazywać ślepym i tak dalej, ale jeśli nazywać takie sytuacje, a jest przecież ich dużo w życiu, nie? Że tak. To jest przypadek, gdzie ma się praktycznie dzisiaj Nowy Testament, słowo tego, który nad nami czuwa i on nam wszystko naprawdę, no przecież jak małym dzieciom wytłumaczył. Jeśli ktoś to odrzuca, no tak, no to jest ta wolna wola, nie? No może.
To do tego jeszcze dojdziemy, a na razie ten wypadek sprzed około 10 lat, jak pamiętam, tak?
2013.
Czyli 8 lat temu. I potem to twoje poszukiwanie, można powiedzieć poszukiwanie dobroczyńcy, któremu chcesz podziękować, tak?
To się gdzieś zatarło. Gdzieś to się zatarło, gdzieś dalej żyłem swoim życiem i pojawiły się jakieś takie... Wtedy znowu to nazywałem przypadki, że trafiałem na jakieś filmy biblijne, na jakieś świadectwa chrześcijan. I tak pamiętam, że stwierdziłem, teraz do mojej żony powiedziałem, słuchaj, na 30 urodziny mogłabyś mi Biblię kupić. Dziwnie się na mnie spojrzała, mówię, no chciałbym przeczytać, bo mam taką naturę, że jeśli już mam coś naprawdę krytykować, no to chcę wiedzieć w ogóle, co ja krytykuję. Nie? Bo przedtem krytykowałem Kościół katolicki, bo utożsamiałem go z Bogiem. Po wysłuchaniu paru świadectw chrześcijan, no to stwierdziłem, że Kościół katolicki to chyba nie Bóg. To kogo ja krytykuję?
Tak.
O co tutaj chodzi? Jeśli mam krytykować, to chcę wiedzieć w ogóle kogo. No i zacząłem się wtapiać, wczytywać praktycznie w Nowy Testament.
Nowy, nie stary, na szczęście.
Nie, nie. Aha. Trafiłem na waszą telewizję. I oczywiście trafiłem na waszą telewizję i najbardziej mi interesował wątek polityczny. Nie? Oczywiście Nowy Testament, kiedy widziałem, jak pastor Chojecki nim machał, mówię, no wiesz, tam stary człowiek, no sobie machaj tym testamentem, nie? Masz prawo, ja tam tego nie neguję, no ale tam mów o polityce, bo to mnie interesuje. Nie? I jedne słowa mi się jego wkuły w głowę. Nawet nie wiem czemu je zapamiętałem, ale mówił o tym, że jeśli chcecie zaczynać w ogóle przygodę z Biblią, nie zaczynajcie od Starego Testamentu, bo się zgorszycie czasami. Zacznijcie od Nowego. I jak moja żona kupiła mi Biblię, Stary i Nowy Testament, no to zacząłem od Nowego. I czytając Nowy Testament, czytałem, może nie wyglądam, ale czytałem trochę książek w swoim życiu, nad żadną nie ryczałem jak dziecko.
Wow.
Nad żadną nigdy się nie poryczałem, tak jak w momencie, kiedy Jezusa zdradził apostoł Piotr. Bluzgi wulgaryzmu miałem w ustach, jak mogli tak zdradzić swojego przyjaciela.
Kiedyś go wyparł, tak?
Tak, dokładnie tak. Że mówił sam o tym, że Panie, ja Ciebie nigdy się nie wyprę. A tu trzy razy.
Na śmierć pójdę, no.
Tak, a tu trzy razy.
I dopiero... czemu tak to przeżywałeś?
Byłem zdradzony. Sam byłem kiedyś zdradzony i wiem, że to jest okropne uczucie. A tu był... Potem tak do mnie dalej dochodziło, że czemu dałeś się zdradzić? Już wiedziałeś to. Czemu dałeś się zdradzić? I pamiętam, na tym fragmencie ja się zatrzymałem, po prostu ryczałem jak dziecko. Mówię, tyle zrobiłeś. No wiedziałeś, co to są za ludzie. Czemu dałeś się zdradzić? Jeszcze do mnie oczywiście nie dochodziło to, że czym jest dobra nowina. Ja to czytałem z ciekawości. Nie?
Ale śledziłeś na tyle z taką ciekawością historię właśnie życia Jezusa, że przeżywałeś to, że, to, tak. że widziałeś... To jest w ogóle, pozwolisz, no ciekawe, no o tym nie wiedziałem wcześniej, chyba mi nie mówiłeś jeszcze o tym, nie? Ale że, a może dawno temu, wiesz, ale to jest ciekawe, że Nowy Testament, on się wydaje taką starą księgą, tam ośmieszany jest przez dzisiejszych hejterów różnej maści, a on przekazuje absolutnie uniwersalne prawdy o człowieku. Nawet nie tylko te dogmatyczne, czytane w listach, nie? Czy tam, tylko jak czytamy Ewangelię lub Dzieje Apostolskie, widzimy ludzi, co prawda inaczej ubranych, z innej kultury, o innym może rysach twarzy czy kolorze włosów, ale oni są po prostu takimi jak my, z tej samej gliny. Nie? Jeśli kochają, pracują, męczą się, zdradzają, są prześladowani. Tak. Nie? To jest niesamowite. Jeśli się podejdzie do Nowego Testamentu nie jak do Świętej Księgi, którą otwiera się raz na tydzień na mszy i to tylko w miejscu wskazanym przez kapłana, to nagle okazuje się ona żywą księgą. Bóg mówi o prawdziwych rzeczach uniwersalnych dla całej historii ludzkości. Jak to dla mnie jest, wiesz, powiem Ci, niesamowite, że jak słyszę, że to przeżywałeś, ja też miałem bardzo podobnie zresztą, ale no to jest takie wspólne doświadczenie. Wow, to jest o mnie, nie? To zdrajca, nie? Ja też nienawidzę zdrady i nie wiem, jakiego rodzaju zdrady przeżyłeś. Ja kilku takich moich przyjaciół mnie zostawiło i jeszcze tam źle traktowało później. Pamiętam i to rzeczywiście to samo spotkało Jezusa. Co dalej?
Potem właśnie już zacząłeś ten wątek. Potem tak zacząłem sobie myśleć, że Jeśli ty to zrobiłeś dla tych ludzi, którzy cię zdradzili i ty te słowa też kierujesz do mnie i ty swoją śmierć kierujesz do mnie, wow, zrobiłeś też dla mnie, nie? I wtedy pamiętam właśnie tu rozmowa z tobą dużo mi dała, a jak się pierwszy raz spotkaliśmy, kiedy rozmawialiśmy też o różnych świadectwach różnych chrześcijan. Nie? I ja, biorąc pod uwagę świadectwo pewnego chrześcijanina, który tak bardzo mówił o tym, że jesteśmy winni, że kara i tak dalej, to ja potem sobie uzmysłowiłem, tak, prawda, jestem winny za moje życie, jest mi należna kara. I motyw tego, że właśnie Jezus już zapłacił życiem za to, żebym ja nie był winny i jeśli w to wierzę, no to jestem sprawiedliwy. Umknęło mi totalnie. Ja wiedziałem, że jestem winny, wiedziałem, że zasługuję na karę i twierdziłem, że jakoś chciałbym się zmienić. Słyszałem, jak w waszej telewizji jest mowa o tym, wiecie, że jesteście zbawieni. A ja mówię, no właśnie, a ja nie wiem. Tak. Ja wiem, że ja zasługuję na karę. Ja nie wiem, jak ja mam być zbawiony. Proszę Jezusa, ale no nic się nie dzieje, nie? Nic nie czuję, żeby się działo.
Czyli prosi go o przebaczenie, tak poprosiłeś go, no umarłeś za moje grzechy, wybacz mi,
tak.
Ale nie czułeś przebaczenia, nie wiedziałeś, wiesz co, próbuję sobie tę naszą rozmowę przypomnieć, bo tylko pamiętam twoją reakcję potem następnego dnia, czy jakoś jak zadzwoniłeś z podziękowaniem, przepraszam, ale tak to wyglądało, że zupełnie inny człowiek byłeś i chyba miałeś problem, że no właśnie... No jak teraz poradzić sobie z nowymi grzechami, które ciągle popełniam, tak? Tak to wyglądało?
To wyglądało... Nie myślałem o tym przez jakiś czas, ale na samym początku właśnie przed tym, jak wiedziałem, że Jezus Chrystus już mi wybaczył, no to ja starałem się jakoś tak może zmienić swoje życie, żebym wiedział, że jestem zbawiony. Aha. Nie? Czyli po ludzku chciałem coś sam osiągnąć.
Udowodnić sobie.
Tak, że no skoro wierzę Jezusowi... Może jeszcze nie jestem zbawiony, no ale może mogę coś zrobić, żeby wiedzieć, że jestem, nie? Mhm. Nie wiem, zmienić swoje postępowanie, bardziej kochać żonę, rodziców, bardziej się starać, być bardziej prawdomównym i tak dalej. No stwierdziłem, no takie dobre zalety to chyba spowodują, że ja widząc w sobie tą zmianę, no to tak, to ja już będę zbawiony, nie? No ale cały czas gdzieś to poczucie winy mnie po prostu dobijało i Właśnie nasza rozmowa, kiedy zastosowałeś tak przecież prostą rozmowę ze mną, że ja po dzień dzisiejszy to pamiętam. Jak się mnie pytasz, jak mówisz do mnie, no mówisz jak chrześcijanin przecież. Gdzie pamiętam, że wtedy tak oczami przewróciłem, mówię, no to ty wiesz coś, czego ja nie wiem. Nie? Ty wiesz coś, czego ja nie wiem, tylko co? Skąd ty wiesz, że na przykład ja mówię jak chrześcijanin, gdzie ty wiesz, że jesteś zbawiony, ja nie wiem. To co ty wiesz, czego ja nie wiem? I pytasz się mnie wtedy, no ale wierzysz, co jest napisane w Biblii? No pewnie. No i przeczytaj Efezjan. No i czytam. No mówię, o. Z łaski i to przez wiarę. Mówię, no rozumiem te słowa. Czyli to nie w tym kierunku idę. Mówię, czyli no przecież ja wierzę Jezusowi i przecież ja Go prosiłem. To mówię, to już. No i wtedy się zaczęło. Wtedy ja się wszystkim w pracy nawet pochwaliłem. Rodzicom następnego dnia, kiedy ich spotkałem, mówię, słuchajcie, ja jestem zbawiony. Taka była moja reakcja. Podchodzę do kumpla na służbie.
No właśnie to jest, bo jeszcze rodzicom, ale weź tu powiedz koledze w mundurze, słuchaj, tak. Jestem zbawiony, no i co na to, że tak
no,
powiem?
No to była taka reakcja, wiesz, no kiedy stoimy na punkcie kontrolnym i kumpel do mnie mówi, dobry humor masz? Ja mówię, no tak, no słuchaj, patrzę się i mówię, nie mogę się nadziwić, bo mój Stwórca, rozumiesz, za mnie umarł, wiesz, ja jestem zbawiony. Rozumiesz to? Ja jestem zbawiony, idę do
nieba. Ja rozumiem, ale za kolegę bym nie ręczył.
Tak, patrzył się na mnie. Jesteś zbawiony. Okej. Okay. A kontrolujesz jeszcze ze mną pojazdy, czy nie? Bo czy ty już odleciałeś? Rozumiesz, w ten sposób.
Fajne.
I wiem, że nawet pamiętam, jak z nim rozmawiałem, to ten właśnie kolega również chwycił po Nowy Testament. Z tego, co z nim rozmawiałem, również zaufał Jezusowi. Oby Bóg dał mu jeszcze Kościół i wspólnotę, żeby mógł faktycznie poczuć tą więź z Jezusem. Ale faktycznie byłem wtedy tak też mile tym zmotywowany, że wow, to się udzieliło jeszcze tak. Mojemu współpatrolowcowi. Tak. Świetnie! I tu znowu jest też ważne, żeby mieć starszych braci, nie? Bo tu też dobrze pamiętam, też mnie trochę ostudziłeś, kiedy usłyszałeś, jak ja chciałem moich rodziców naprawiać, nie? Kiedy wręcz miałem do nich pretensje, czemu mi wbijaliście te katolickie bzdury, patrzcie, czytajcie. I tak mówię, no zobacz, czemu nie chcą tego zrozumieć, przecież to jest takie proste. I wtedy właśnie trzeba znać ten takt.
Tak.
Ostudzić się, szczególnie do rodziców, którzy no, wpajając nawet te katolickie tradycje, no oni nie chcą źle. Nie chcą źle, bo takie mają przekonanie, że idą dobrą drogą. Nie?
No tak. I często ludzie, zresztą wiadomo to dla was słuchających, może macie taką samą sytuację. Rodzicom ciężko słuchać jest poprawy, mądrości, nie, od swoich dzieci. No, tak. Nie dziwię się im.
Ja im też się nie dziwię.
Tak.
Trzeba znają, mieć znają, tym bardziej znają swojego syna, nie? Tak więc ja im się nie dziwię, że oni nie chcieli mnie słuchać.
No, to fajnie. To dobrze mieć ten, nie spojrzeć na siebie, że ja nie jestem znowu takim przekonującym sam z siebie. I wiesz, to pozwolisz, czasami zapominamy o tym jako chrześcijanie, że myślimy sobie, że to my nawrócimy ludzi.
Tak.
W rzeczywistości naszą rolą jest przekazywanie Ewangelii i bycie w zgodzie, życie w zgodzie z nią.
Tak.
A istnieje jeszcze ktoś o wiele mądrzejszy od nas, nieskończenie mądrzejszy od nas, nieskończenie bardziej od nas potężny, który dba o ludzi, do których mówimy. I on, dajmy Bogu, zrozumiejmy, że Bóg działa jednocześnie z nami. I tak. Nie gorączkujmy się, bo to czasami taka gorączka mi też opanowała momentalnie, jak się nawróciłem, że ja wszystkich tutaj ponawracam wokół.
Tak.
Zapomniałem być może o tym, że nie działam sam. To nie chodzi o innych chrześcijan, nie? Tylko że Bóg działa razem z nami, współdziała z nami ku dobru tych, którzy Go kochają. No ale czekaj, no właśnie, bo powiedziałeś o tym, że na służbie zacząłeś mówić. I to odkryłeś bo że odkryłeś, że jesteś zbawiony, że zostało zapłacone, jak powiedział Jezus, nie? Dokonało się, zapłacone. Co dalej?
Zaczęły się konsekwencje. Zaczęły się konsekwencje nawrócenia. Zaczęło być tak, że koledzy głównie z munduru, no zaczęli się dziwić, co się ze mną stało.
Eufemizm troszeczkę tak, dziwić. No.
Zaczęli unikać nawet w pewnych momentach towarzystwa ze mną, bo stwierdzili tak. Z Tomkiem już się nie da rozmawiać o dupach, nie da już się rozmawiać o imprezach.
Tego się nie wytnie.
No tak. W każdym bądź razie, nie idzie z nim rozmawiać o normalnych rzeczach, nie? Gdzie fakt, dla mnie to kiedyś były normalne rzeczy. Wręcz mógłbym nawet z takich rzeczy naprawdę pisać doktorat. Byłem w tym biegły. I to mocno biegły. Więc dla mnie odwrócenie się od takich tematów...
Nie tak biegły, jak niektóre biegły, ale tak, może to dygresja.
Nie, od tej biegłej to na pewno nie byłem bardziej biegły.
Ale to zostawmy tę dygresję.
Tak. W każdym bądź razie... To nawet, jak przyszło mi odejście od tych tematów, które kiedyś uznawałem za normalność funkcjonowania człowieka, nie? Szczególnie mężczyzny, to postępowało w pewien sposób, że najpierw już nie zwracałem na te tematy uwagi, na te tematy typowo egoistyczne, typowo takie seksistowskie i tak dalej. Nie zwracałem na to uwagi, aż potem zaczęły mnie one wręcz obrzydzać. I jakoś nawet nie chciałem tego strasznie, nawet nie prosiłem o to, żeby to mnie zaczęło obrzydzać, żebym ja przestał się tym interesować. To zaczęło postępować.
Zacząłeś widzieć życie jako taki proces uświęcania się, bo jesteśmy święci w momencie uwierzenia, nawracamy się do Jezusa Chrystusa, Bóg nas odnawia, jesteśmy nowym stworzeniem, ale nowym stworzeniem, które musi się nauczyć żyć na nowo. Wewnętrznie odnowieni, a na zewnątrz jeszcze stare, głupie zwyczaje. Wiesz, ale chciałbym Cię zapytać jeszcze o coś innego. W jaki sposób, bo jesteś stróżem prawa, do tego zaczęliśmy. Jesteś człowiekiem, który ściga łamanie sprawiedliwości. Znaczy tej sprawiedliwości opartej na prawie. Często, wiesz, prawie, z którym się nie do końca zgadzamy, to już inny temat. Ale w jaki sposób nawrócenie się do Jezusa zmieniło Cię jako stróża prawa? Bo w sumie, wiesz, tak coś się powinno zmienić chyba. Jestem ciekaw, jak to widzisz.
Zmieniło się tutaj diametralnie wszystko. Przede wszystkim nie przestałem troszeczkę podchodzić do ludzi tak, że tak powiem kolokwialnie, tak z automatu. Że jest wykroczenie, jest kara i kara jest zawsze taka sama, kara jest zawsze zgodna z taryfikatorem, nie? Bo to jest kara, która się należy za łamanie prawa, koniec, kropka. Oczywiście nie to, żebym nie przestrzegał taryfikatora, ale kwestia jest tego typu, że zacząłem trochę bardziej rozmawiać z ludźmi w momencie, kiedy popełniają jakiś występek związany z przekroczeniem prawa na drodze. Dlaczego? Czasami z tego powstają takie rozmowy, różne historie, z których wiesz, wynika, że policjant w momencie, kiedy widzi, że ktoś na przykład przekracza prędkość, ale przekroczył ją nie dlatego, że chciał Ci zrobić na złość, że jest piratem drogowym, tylko że ma naprawdę problem. Jakiś problem. Skoro nic się nie stało, skoro człowiek się przed tobą otworzył, skoro widzisz u niego jakąś skruchę, to znaczy, że trzeba postępować inaczej jak z automatu. Nie? Bynajmniej takie jest moje zdanie. nie automatycznie podchodzić do człowieka, że mu się zawsze należy tylko i wyłącznie kara pieniężna. Nie?
Czyli stałeś się, można powiedzieć, ludzkim człowiekiem, nie? Ludzkim policjantem.
Można to tak nazwać. Wiesz, nie? Bo jestem, że ci przerwę, jestem pewien, że dużo policjantów potrafi empatię wykazać w stosunku do...
Dokładnie tak samo myślę.
Do kierowców. Tylko
chciałbym ci powiedzieć, że wiesz, że wie, ta linia poliszynera, że drogówka nie cieszy się szczególnym szacunkiem wśród Polaków. No, no tak jest.
Ja nie wiem. Najwięcej egzekwuje.
Tak, no bo największy kontakt jest ze społeczeństwem. A my jako społeczeństwo, my jako obywatele najczęściej tu łamiemy przepisy prawa. Ale sam moje doświadczenie, wiesz, jest takie, że ja sam nie mam takich złych doświadczeń właśnie z policjantami z drogówki. Ja nawet, no, nie będę się chwalił, no, ale niestety parę razy takie prawo złamałem w sposób widoczny. Zostałem zatrzymany przez patrol, gdzieś tam za prędkość najczęściej. Nieznacznie, ale jednak. I zawsze to była jakaś taka spokojna rozmowa. Nie? Ja wychodzę z założenia, co każdemu życzę, żeby szanować urzędników państwowych, bo szanować ich, bo mają często ciężko. Ja mam ciężko prowadząc samochód, a on ma ciężko właśnie zatrzymując ten samochód. No też jest i musi to robić. Mówię się o tym robocie papierkowej, jaka to jest wykańczająca sprawa dla policjanta. To oni są zmęczeni. Kiedy jesteśmy uprzejmi dla siebie nawzajem, kiedy podchodzimy z szacunkiem, nie z gniewem, to od razu się emocje uspokajają, a ty jeszcze teraz jesteś chrześcijaninem i widzisz tego człowieka, że on ten problem, że przekroczył prędkość, no niech to będzie te 20 km, niech będzie. To nie to dużo?
To już, dużo, to już sporo. Dużo, ale okej, okay, no, będzie 20 km.
20 km na godzinę. No to jest sporo. Ale on ma poważniejszy problem.
Tak.
I wiesz, nie jesteś co prawda psychologiem, nie jesteś tutaj do tego wysłany, masz egzekwować prawo, ale tak jak ja cię rozumiem, że zrozumiałeś, że twoją rolą jest też coś więcej, że reprezentujesz teraz już nie tylko państwo polskie, prawo, ale reprezentujesz też Jezusa Chrystusa, który dba o ludzi, który interesuje się nimi. Nie? Coś takiego? Dobrze to ująłem?
No wręcz praktycznie wyrwałeś mi dialog.
Nie? O, przepraszam. Ale...
No, ale jak tak mówisz, ci przedstawienie. Nie będę ci przerywał. Nie?
Już się zamykam.
Już się, no? Już się tak ładnie nakręciłeś. No, ty. Przeprowadzamy rozmowę. Czy jeszcze rozmawiamy w ogóle, czy co? Ale dokładnie właśnie tak to wygląda. Że jeśli tylko jest możliwość, kiedy się nadarza, kiedy ludzie chcą w ogóle słuchać, bo to jest czasami w różnych sytuacjach, to nie tylko nawet przy popełnianiu wykroczenia, czy przy zatrzymywaniu przestępców i tak dalej. Nie zawsze to się odbywa przecież na takich zasadach, że ci ludzie nie chcą w ogóle rozmawiać, że oni gdzieś tam tej skruchy nie czują. A w momencie, kiedy człowiek czuje skruchę, kiedy na przykład już padają takie słowa od osób, że to wszystko jest bez sensu, to życie nie ma sensu i tak dalej, wtedy jest dla mnie możliwość, żeby jeszcze coś cenniejszego przekazać tym ludziom, właśnie dobrą nowinę. I nie zawsze, ale czasami się udaje.
Nawet wspomnisz o czymś takim, tak. Że jest coś więcej, nie? Że tak jak mówiłeś o tych historiach różnych.
Nieraz nawet kontrolę w ogóle przeze mnie w sytuacjach, w których bym się w ogóle nie spodziewał, kończyły się tak, że mogłem również z obywatelem po wszystkich czynnościach rozmawiać o Jezusie.
O innych sprawach, tak.
O Jezusie Chrystusie.
Ważniejszych.
Gdzie, no w sumie najważniejszych, nie? I gdzie faktycznie dałby Bóg, żeby ci ludzie zainteresowali się tym nie tylko dlatego, że to policjant im mówił o Jezusie, tylko że faktycznie to jakoś się na nich tam odbiło.
No tak? gdybyś ja spotkał policjanta, który na taki temat chce ze mną krótko powiedzieć, wspomni o Bogu, o tym, że no nie wstyd Panu tutaj, że dalej, byłbym rażony. No ale a propos zainteresowania, to no, zainteresowali się też tobą mniej przyjaźni ludzie. To pewnie państwo znacie tę sprawę, ale jeśli nie, no to Tomek sobie zyskał hejterów chyba w mnogiej liczbie, szczególnie jednego, tak. Który cię tam próbował cię oczernić. Jak widzisz rolę tej sytuacji w swoim życiu?
No, rola jest taka, że mogłem o dobrej nowinie powiedzieć i komendantom, i prokuraturze, i funkcjonariuszom kryminalnych.
No,
nie?
Tak więc, tak jest.
Tak więc tu była, nie, no to było dobre i dziękuję hejterzy. No. Ale prawda jest taka, że głupia sytuacja, która przerodziła się w tłumaczenie się z wiary przed przełożonymi, no bo tak to muszę nazwać, że musiałem się wytłumaczyć z tego, w co wierzę przed przełożonym, który jako katolik twierdził, że on nie rozumie, ale musi czynności... Ja go też rozumiałem, bo ten plakat nie był skonstruowany, ten plakat zniesławiający mnie nie był skonstruowany, że jest chrześcijaninem, o ble, i tam trzeba się go wystrzegać, bo jest chrześcijaninem. Nie, no. Tak. Ja tam do jakichś skłonności terrorystycznych byłem przyrównany do sekciarzy i tak dalej, nie? Nie zagłębiając się w tematy, czyli no każdy normalny przełożony by się tym zainteresował.
No tak,
to nie
było.
Trzeba, tym bardziej przełożony, który odpowiada za siły zbrojne. No to,
taki hejter to nie jest człowiek głupi, to jest człowiek podły.
Ta.
Więc to tak. Dla nas taka przestroga, że mamy do czynienia z ludźmi niekoniecznie, możliwie, że częściowo przynajmniej głupimi, ale podłymi i bez sumienia, bez ludźmi, którzy nie mają żadnego problemu w kłamaniu, przewyższają nas i o tym wiedzą, bo nas obowiązują zasady. I ciebie właśnie, ale wiesz, chodzi mi o to taką rzecz, bo rzeczywiście no to jedna rzecz, że powiedziałeś większej ilości ludzi o tym, w co wierzysz, bo się nawet ciebie dopytywali, tak. Rozumiem. A jak to na ciebie wpłynęło jako chrześcijanina, kiedy no, spotkałeś się z no, nieprzyjemną sytuacją, bo wiesz...
Nie, jedna z pierwszych. Skoro Pan Jezus sam powiedział, że musimy wziąć na swoje plecy krzyż, żeby iść za Nim, i Biblia też mówi o tym, to jest, o ile dobrze pamiętam, list Jakuba, że powinniśmy być wdzięczni, jeśli mamy...
Jeśli nas spotwarzają.
Dokładnie, jeśli mamy ten przywilej w ogóle cierpieć
tak,
dla Jezusa.
To Piotr akurat, ten, którego przywołałeś wcześniej.
Tak, no to myślę sobie, dzięki Ci Panie za przywilej.
No.
Dzięki Ci za przywilej.
Godna postawa. Ale to, co powiedziałeś, że byłeś przyzwyczajony już no, jako chłopiec radarowiec, nie?
Tak.
No, kto nie śpiewał kiedyś chłopcy radarowcy, nie?
Sam śpiewałem, jak nie byłem policjantem.
Potem przestałeś,
no, przecież, no jak to? Nie? No przecież ja się policjantem nie urodziłem.
No nie, zapomniałem, tak. Nie rodzimy się, nawiasem mówiąc, ani chrześcijanami, ani policjantami.
Tak jest.
Ale... Byłeś już przyzwyczajony do takiego bycia no, prawdopodobnie obiektem jakichś ataków słownych, nie, czy nawet złości, może nienawiści.
Tak.
Ale to jest coś nowego. To jest twój fach, za który ci płacą. No, masz też kolegów, którzy to samo przeżywają. A tutaj zupełnie, wiesz, nie, że tak powiem, nic gruszki, nic pietruszki. Ktoś cię ogląda i ktoś wymyśla kłamstwo na twój temat i opluwa cię wszędzie, gdzie tylko może. Nie? I tutaj nie czułeś się, tak zapytam tylko, no może nie, ale nie czułeś się, dlaczego ja, dlaczego mnie, no, jakby nie czułeś chęci podkulenia ogona?
Ani
przepraszam. Ale wiesz, tak mi
no,
sobie
tak,
myślę.
Tak mówię, czy pamiętasz, z kim rozmawiasz? Nie, ale szczerze, ani przez chwilę.
No.
Ani przez chwilę, i to właśnie z tego tytułu, że to jest świadomość, która wynika ze słów samego Boga, który kieruje do nas. No tak będzie. To jeśli tak będzie, i to jest kolejny dowód na to, co mówi Bóg, to się sprawdza.
Tak.
I tu nie ma żadnych niespodzianek. Tak więc jeśli Bóg mi powiedział, że tak będzie, że będzie się nawet rodzina ode mnie odwracać, gdzie na samym początku też tak było. Że nawet moja własna rodzina potrafiła mi powiedzieć przykre słowa z tego tytułu, że ja wierzę w Jezusa, mimo że to są katolicy, którzy też twierdzą, że mają społeczność z Jezusem. Twierdzą,
musi
że
jakiś inny być ten Jezus, nie?
Nie wiem. Ja, no. W każdym bądź razie już mnie spotykało to z tytułu mojej rodziny, że występowały w stosunku do mnie pretensje, że w ogóle po co czytam Biblię, że co mi odbiło, że czemu ja teraz nie chcę chrzcić swojego syna i tak dalej, nie? Czyli nie brać udziału w tych wszystkich rytualnych rytualnych kwestiach, które dzisiaj nazywam po prostu bełkotem i bałwochwalstwem. A reszta na ten temat to świetnie właśnie Biblia opisuje, nie? Jak powinno się nazywać takie rzeczy.
Tak.
I to, że ten człowiek, który stworzył ten plakat, tak się zachował, no to stwierdziłem, no jest to jedno z kolejnych zachowań związanych z tym, że będziemy prześladowani przez to, że jesteśmy wierni Jezusowi Chrystusowi. I skoro jest to jedno z kolejnych zachowań, które doświadczam na własnej skórze, to traktuję to jako jedno z kolejnych, które pomoże mi się zahartować. Jeszcze pamiętam, że nawet do tego hejtera mailem wysłałem, że no, chcesz mnie obrażać jako chrześcijanina, nie ma problemu, nie? Ale obrażasz mnie z tytułu bycia funkcjonariuszem publicznym.
Tak.
Pełnienia zawodu, który ma cieszyć się zaufaniem innych obywateli.
Obrażanie, zniesławiasz mnie.
Zniesławiasz. Tu trzeba naprostować, nie tyle zniesławiasz.
Tak,
nie?
Tak.
Zniesławiasz, bo obrażanie, zniesławianie akurat w kodeksie karnym to są dwie odrębne sprawy, tak, nie będziemy w to wnikać. Nie?
No,
ale chodzi tutaj o zniesławienie.
Podważasz kompetencje i bezprawnie, znaczy bez dowodów żadnych.
Tak, i wręcz nawet przytoczyłem w mailu temu człowiekowi cytat z Dziejów Apostolskich, gdzie przecież apostoł Paweł miał identyczny protest i też był nazywany sekciarzem. I mówię mu, jeśli jesteś takim faktycznie, jeśli tak się martwisz, nie, o dzieje państwa polskiego, że policjant wierzy w Jezusa Chrystusa, bo wystąpił w telewizji Idź pod prąd, to zobacz sobie, że bierzesz udział w sytuacji, gdzie historia zatacza koło. Nie?
Chociaż wiesz, oczywiście, no tak.
I wysłałem mu właśnie ten cytat z Dziejów Apostolskich, ale mówię, no tylko jest jeszcze jedno. Mnie jako człowieka dobra, ale jeśli zaczynasz zniesławiać policjanta, no to popełniasz przestępstwo, a za to nie odpuszczę.
No tak, to...
No i dalej wiadomo, jak to się potoczyło, nie? Była rozprawa, miałem okazję w cztery oczy spotkać się z tym człowiekiem, gdzie w cztery oczy wydawał się naprawdę nie aż tak głupim i nie aż tak okropnym człowiekiem. W cztery oczy naprawdę nie wydawał się aż taki zły. Niestety, inaczej ludzie się zachowują, kiedy siedzą przed monitorem, inaczej...
Dostają powera nagle...
Tak,
nagle...
każdy jest nieśmiertelny.
No,
każdy jest nieśmiertelny. Każdy się naprawdę czuje, że no może góry przenosić i każdemu nawtykać ile można, nie?
Tak.
A naprawdę szkoda mi było, że taki człowiek, z którym jak miałem możliwość porozmawiać i można było z nim w niektórych kwestiach nawiązać taki normalny kontakt, pomimo jego zaślepienia nienawiścią do pastora Chojeckiego, wydawało mi się, że gdzieś można było z nim naprawdę rozmawiać, tylko trzeba było rozmawiać, a nie tworzyć ideologię. Nie?
To co łatwo, kiedy się człowieka nie widzi, kiedy się wypisuje tylko...
I kiedy nie masz riposty z drugiej strony.
Tak,
nie?
Klikasz sobie w klawiaturę i tam i teorii wymyślasz swoje. Tak.
I tym bardziej, kiedy ten człowiek, nie to, że tam mi przyznawał rację, że się ze mną zgadza w 100%, ale kiedy się go zapytałem, czy może właśnie nie lepiej ostudzić emocje i porozmawiać, żeby nie dochodziło do rozwiązania takich spraw na wokandach sądowych, no to jedyne właśnie, co ten człowiek mi powiedział, hejter, może i ma pan rację. I na tym zakończyliśmy rozmowę. Dlatego wydawało mi się, że no z tym człowiekiem może faktycznie można by było rozmawiać, gdybym on chciał rozmawiać. Rozmawiać, po prostu rozmawiać.
To są często ludzie uwikłani w różne związki, których nie wiemy, nie znamy.
Ta.
Może byśmy nawet nie bardzo chcieli znać. Ale też to, wiesz, myślę sobie, to bardzo ważne, ten kontakt osobisty, bo niekiedy, no nie chcę mówić za wszystkich, ale mnie na przykład jako chrześcijanina nie przychodzi nienawiść do tych hejterów, nie? Którzy opluwają mój Kościół przez to Jezusa Chrystusa, oczywiście nieświadomie, w sensie myślą, że to jest, wierzę w jakieś inne bóstwo swoje, więc myślę, że nasz Jezus jest ten, który prezentujemy z Biblii, jest nieprawdziwy, więc i tak dalej. Ale nie mam złości do nich, bo to się z tobą chyba się zgadzamy. Nie takiej złości, że ja bym chciał ich teraz zniszczyć, jak oni nas chcą zniszczyć, nie? Do sądu tam właśnie oblać jakimiś fekaliami. 300 lat temu to by na stos, nie? Ja. Tych dziadów, tam heretyków, nie? Ludzie, nie mam do nich takiej złości w ogóle. Nie spodziewam się wiele, co prawda, bo to takie... Jak ktoś tak pluje za winkla, nie? Jakiś donosik, taki coś, to są takie typki raczej mnie, nie spodziewam się wiele, no ale kto wie, no. Wolałbym mieć do czynienia z rycerzem, no nie? Wstaje tak jak Paweł Apostoł, jak był Żydem, który niszczył Kościół, no. to był człowiekiem, który no, robił to otwarcie, tak. Nie? To był...
Nie listami.
Tak. Nie krył się za rogiem i celował, nie? Tak. Gdzie plunie, nie? To są tego rodzaju ludzie, więc może ten wróg nie jest aż taki godny. Ale jednak liczymy, że może ktoś z Was, mówię do wrogów naszych i hejterów, pójdzie po rozum do głowy. Rozmowa z takim Tomkiem, mam nadzieję, pokaże może jednemu, a może dwóm, a może kilku z Was, że jesteśmy ludźmi takimi jak Wy, ale z tą różnicą, że my wierzymy w Jezusa. I niech ta rozmowa z Tomkiem będzie taką, mam nadzieję, jakąś kartą, którą rozważycie w swoim życiu. Czy czujesz się teraz, można powiedzieć, czy czujesz się bardziej na miejscu jako policjant, jako chrześcijanin?
Wręcz bym powiedział, że dzięki Jezusowi, Chrystusowi, to wiem, czym jest w ogóle służba. Hmm. Nie? Jaka jest różnica między pracą a służbą?
No tak, bo wszędzie macie na sztandarach w służbie narodu.
Tak. I to pojęcie dopiero się poznaje. To jest takie... Można je przecież znać, kiedy ktoś jest niewierzący, bo nie twierdzę, że każdy policjant, który nie jest chrześcijaninem, to nie pełni służby z godnym oddaniem. To bym skłamał, gdybym tak powiedział. Ale Jezus Chrystus daje to dopełnienie. On w tym słowie, szczególnie w słowie z listu do Rzymian, 13 rozdział, kiedy mówi o tym, że władza dzierży miecz, żeby karać w sprawiedliwości i gniewie. Mhm. I policja właśnie jest tym narzędziem do wymierzania tej sprawiedliwości. Wiesz, kiedy ja właśnie czytam to i mówię, wow, ja jestem, Bóg mówi o tym, że ja jestem narzędziem
mówi do, o tobie, nie?
Tak, do wymierzania sprawiedliwości. Mówię, wow, czary, tak. Adrenalina, nie? Mówię, no to jest to. Tak. Mówię, tego chłopcy chcą najbardziej, nie? Czuć, że są potrzebni do tego, żeby zaprowadzać porządek. Nie?
Mogę zaryzykować powiedzenie, że odpoczułeś się nie tylko na służbie państwa,
ale na służbie Boga. Boga,
nie? Że to jest, że wymierzanie sprawiedliwości jest wolą Boga. No, takich policjantów sobie bym życzył, Państwu również, takich sąsiadów. Proszę spojrzeć tylko na Tomka i...
Ale uważajcie na drodze.
Bo prawo jest prawem.
Tak, prawo jest... Ja też kąsam.
Takich sąsiadów byśmy sobie życzyli, więcej takich policjantów w Polsce. Dziękuję Państwu bardzo za cierpliwość i wysłuchanie świadectwa i spowiedzi ostatniej Tomka Biskupa. Tomku, dzięki Tobie.
Dzięki Pawle, dzięki i pozdrawiam.
Do zobaczenia na kolejnej, ostatniej spowiedzi.
No, trochę.
No, żeśmy powiedzieli.
Tak, trochę żeśmy powiedzieli. No, będziesz miał sobie długi materiał, nie?
Zobaczymy.